Ojcze, że jesteś potężnym, strasznym i mocnym Bogiem, Ojcze. Dziękuję Ci, że żyjesz i że działasz między nami. W imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli amen. Okej, dobrze. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Amen. Tytuł słowa, Królestwo między nami. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od wiersza 20. Jeżeli masz, to otwórz swoją Biblię. I tutaj Jezus czyta takie słowa, mówi takie słowa o Królestwie Bożym. Zanim to powiedział, cała historia zaczyna się tak. Ewangelia Łukasza 17:20. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Powiedz: Królestwo Boże. Królestwo Boże to jest absolutnie najważniejsza i priorytetowa rzecz dla chrześcijan, którzy żyją z Bogiem. Nie ma ważniejszej rzeczy. Nowy Testament mówi: najpierw szukajcie Królestwa, a wszystko inne idzie za tym. Wszystko inne będzie wam dodane. Amen. Królestwo Boże jest najważniejsze. Kiedy Jezus uczy się uczniów swoich modlić, to pierwszą rzeczą, jaką im każe prosić, po tym, kiedy uwielbiają Boga, to mówi: módlcie się tak, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Dla nas, wierzących ludzi, nie ma ważniejszej rzeczy niż Królestwo Boże. Powiedz: Królestwo Boże. Powiedz: Król i Jego Królestwo. Powiedz: za Króla i za Królestwo. Amen. Halleluja. Nie ma ważniejszej rzeczy niż Królestwo Boże. Żydzi wiedzieli to, ale mieli koncepcję bardzo lokalną. I to jest ostrzeżenie dla nas, żebyśmy my również nie mieli koncepcji lokalnej Królestwa Bożego. Amen. Że Królestwo Boże to jest mój ciepły dołek, tylko to, co ja zwyciężyłem, ale mój Kościół. Ale że Królestwo Boże przychodzi na ziemię. Tak jak jest w niebie, tak przychodzi na ziemię i rozprzestrzenia się. I Żydzi wiedzieli, że jest coś takiego jak Królestwo Boże. Żyli nadzieją zbawienia, Bożego panowania na ziemi. W związku z tym przyszli do Jezusa i się Go pytają konkretnie, kiedy przyjdzie Królestwo. Po czym poznają, że Królestwo przychodzi? Jak zobaczą, że ono przychodzi? Okej? Więc dobre pytanie zadali. Ale Jezus odpowiedział im w inny sposób, ponieważ odpowiedział im, że Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny. Czyli rozumiecie, powiedział im w ten sposób, że wiecie, nie przyjdzie żadna armia, nie powstanie jakiś mąż świetlisty, z świetlistym mieczem, jakiś, prawda, wojownik tajemniczy i tchnienie mu ust rozwali wszystkich wrogów, prawda? Nic takiego nie powiedział. On powiedział: Królestwo Boże przyjdzie, ale ono nie przyjdzie w sposób dostrzegalny dla oczu ludzi. I ustanowił pewne ważne prawo, które my musimy pielęgnować w sobie, że Królestwo Boże przychodzi w sposób dostrzegalny tylko dla oczu wiary, dla oczu serca. Ponieważ Królestwo Boże zaczyna się w naszych sercach. I teraz możecie tu palec sobie zatrzymać, bo jeszcze dwa wersety przeczytamy. Natomiast w liście do Rzymian, w 14 rozdziale, apostoł Paweł podaje definicję Królestwa Bożego. To jest cały czas rozgrzewka. Zaraz będzie meritum, poczekajcie. Zaraz się zacznie ziemia trząść. Rzymian 14. Wierzący znają ten werset, oklepany jest. Prawdopodobnie dlatego, że no nie mamy króla, prezydentów mamy różnych i czegoś się musimy trzymać, więc więc mamy to królestwo w garści, przynajmniej pamiętając ten werset, 14:17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Amen? Królestwo Boże jest w sercu człowieka. I kolejny werset za tym mówi tak. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Amen. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Duch Święty mieszka w naszych sercach i z tego miejsca zaczyna się Królestwo Boże. Nie kończy się, ale się zaczyna. I kto w ten sposób żyje, w sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym, ten jest osobą, która podoba się Bogu i podoba się ludziom. Czyli jest to człowiek, który wnosi Królestwo Boże. I teraz my jesteśmy powołani do tego, żeby Królestwo Boże rozszerzać na ziemi. Rozszerzamy je przez to, że wpuszczamy je przede wszystkim do naszych serc. I że ono z naszych serc rozprzestrzenia się na zewnątrz. I teraz wracając do Ewangelii Łukasza, Jezus kontynuuje tę wypowiedź. Mówi: oto Królestwo bowiem Boże nie przychodzi dostrzegalnie. 21 mówi tak. Ani nie będą mówić: oto tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. I dalej mówi, rzekł też do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będą pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego. Będziecie pragnąć, ale nie ujrzycie. I kolejny wiersz mówi, i będą mówić, oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba, aż po drugi, tak będzie z dniem przyjścia Syna Bożego. Amen. I objawienia się Bożego Królestwa. Teraz widzicie, jest pewna tutaj chronologia tej wypowiedzi. Po pierwsze Jezus mówi, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Więc musimy wiedzieć, najważniejsza jest kondycja naszych serc. Najważniejsza jest kondycja naszych serc. Co widzą nasze serce? Co widzą twoje oczy, twojego serca? Twoje oczy naturalne mogą widzieć bardzo różne rzeczy. To nie ma znaczenia, jeżeli twoje oczy serca, patrząc przez wiarę, widzą, co Bóg czyni i co jest Jego planem. Halleluja! Bo twoje oczy serca, które są oczami Ducha Świętego, które są oczami wiary, zawsze widzą Bożą obietnicę i widzą nadzieję i dobrą przyszłość. I wtedy jesteś nietykalny dla diabła. Jesteś niezatapialny. Amen? Słowo Boże mówi, co ma... Przysłowie mówi, co ma wisieć, nie utonie. Amen? A my jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich w Chrystusie. Amen? Więc nie utoniemy. Jeżeli patrzysz oczami serca, to jesteś nietykalny dla diabła. Jeżeli jest przeznaczenie dla twojego życia, to jesteś nieśmiertelny, dopóki nie wypełnisz przeznaczenia Bożego dla swojego życia. Amen. Więc Królestwo Boże zaczyna się z twojego serca. Jeżeli żyjesz w nietrzeźwy sposób, nie widząc oczami wiary, nadziei, swojej przyszłości, to nie doświadczasz Królestwa Bożego. Jesteś spychany do miejsca ubóstwa, sieroctwa, braku nadziei. Tracisz siłę, tracisz moc życia. Ale kiedy patrzysz oczami serca, kiedy Królestwo Boże mieszka w twoim sercu, to żyjesz. I teraz wiecie, następna rzecz, którą Jezus mówi, to mówi, że Królestwo Boże jest między nami. Ono jest. Ty jesteś w Królestwie Bożym, więc ono zaczyna się manifestować między nami. Ono nie jest tam, ono jest tutaj. Chrześcijanie bardzo często marnują swoje życie, ponieważ ich punkt widzenia jest taki, że Królestwo Boże jest gdzieś. O czym również mówi jedno z przysłów. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. A powinniśmy raczej być wyznawcami przysłowia. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Nie bardzo. Właśnie tak mówi Jezus. Mówi, nie mówcie, że Królestwo Boże jest gdzieś, tam albo tam, bo ono jest między wami. Jak nie dostrzegasz Królestwa Bożego w sobie i wokół siebie, w najbliższych więziach swoich, rodzinnych i kościelnych, to powiem ci, nie ma dla ciebie Królestwa gdzieś tam. Nie ma! Nie ma dla ciebie nadziei na konferencji, nie ma dla ciebie nadziei w innym kościele. Jeżeli jesteś z innego kościoła, to nie ma dla ciebie nadziei w tym kościele. Tydzień temu zrobiłem takie faux pas, ja zawsze jestem świr, więc staliśmy z barszczem przy drzwiach i przyszła taka para, uśmiechnięta, radosna, znam ich z wiatrołapu, nie są z naszego kościoła. Tak spojrzałem na nich i mówię, o cześć, a po co wy przychodzicie nie do swojego kościoła? Takie miłe powitanie, serdeczne, takie serce na dłoni. Oczywiście oni mnie trochę znają, więc się tak śmiali trochę nerwowo, więc tak wiedzieli, że to żart, ale tak czuli, że tak nie wiadomo do końca. No ale spędzili całe spotkanie z nami, nie uciekli, nie wystraszyłem ich. Ale coś takiego jest, słuchaj, że dla ciebie Królestwo Boże jest tam, gdzie ty jesteś. Gdzie ty dzisiaj jesteś. W twoim sercu i w twoich relacjach. A nie na księżycu. Na księżycu jednej konferencji, w gwiazdach innej konferencji, w galaktykach innego obozu chrześcijańskiego. Królestwo Boże nie jest w rodzinie twojego brata i siostry, którym się powodzi, a wam się nie powodzi, bo oni mają Królestwo Boże. To nie jest prawda. Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie, przychodzi do twojego życia i pomiędzy twoje życie i wszystkich, którzy ciebie otaczają. Tam jest miejsce na Boże Królestwo. To jest definicja biblijnego królestwa i to jest definicja miejsca, w którym to królestwo się objawia. Twoje królestwo nigdy nie będzie objawiało się gdzieś daleko. Teraz kolejna rzecz, którą Jezus mówi, to on mówi tak, że przyjdzie czas, że będziecie pragnęli ujrzeć dzień Syna Człowieczego. Jezus tutaj mówi o kondycji życia każdego człowieka, że my mimo wszystko, że znamy te wszystkie Boże obietnice, prawa i słowa, to my nie doświadczając tego w życiu, my mamy tęsknoty i głody. I mówimy, Boże, chciał Cię zobaczyć, chciałbym Ciebie dotknąć. To jest właśnie ten głód za królestwem, to jest to pytanie Żydów, kiedy to królestwo przyjdzie. I on mówi do swoich uczniów najbliższych, mówi, że będziecie pragnęli ujrzeć dzień Syna Człowieczego. Będziecie tego chcieli. Więc Jezus nie odrzuca takiego miejsca naszego życia, że my tego nie czujemy Królestwa Bożego, że my go nie widzimy. On rozumie, że my często jesteśmy w matni naszych okoliczności życiowych, problemów, grzechów i że są takie miejsca, że jest głód w naszym życiu, żeby to zobaczyć. On mówi, ja was rozumiem. Ja was rozumiem, że nie doświadczacie tego Królestwa Bożego. Ja was rozumiem, że tęsknicie za Królestwem Bożym. Chcielibyście zobaczyć ten dzień Syna Człowieczego. Królestwo Boże przychodzące do was, ale ono gdzieś daleko jest mimo wszystko. Ale mówi tak. I wtedy, kiedy wy będziecie tacy głodni zobaczenia tego dnia, to w 23 mówi, to wtedy będą do was mówić, oto tam jest. Albo tam jest. Amen. Więc wiesz, jeżeli my głosimy Ewangelię człowiekowi, który jest udręczony, to my nie mówimy mu, słuchaj, przyjdź do naszego kościoła i wszystko się zmieni w twoim życiu. Bo człowiek byłby bardzo rozczarowany. Ponieważ my nie dajemy zbawienia, ani uzdrowienia. Wszystko, co mamy, przychodzi od Boga. Więc jeżeli głosimy Ewangelię w sposób skuteczny, to od razu kierujemy człowieka na Chrystusa. I mówimy, Bóg ci może pomóc. Kiedy? Teraz? Gdzie? Tutaj. I to jest paraliż dla każdego, któremu głosimy Ewangelię. No bo się nic nie zgadza. Myślał, że religia to jest gdzieś, kiedyś, na jakimś miejscu szczególnym, w pewien szczególny sposób, a nagle się okazuje, że nie. Że Królestwo Boże to jesteś ty i Bóg. Prawda? I my ludziom głosząc Ewangelię stosujemy właściwie to słowo. Nie zwodzimy ich mówiąc, słuchaj, pewnego dnia udasz się na pielgrzymkę i pojedziesz i skończysz szkołę i ukończysz modlitwę i będziesz trwał latami i wtedy Pan któregoś dnia i coś. My tak nie zwodzimy ludzi. My mówimy, Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Kto przychodzi do Boga, przychodzi tylko przez Jezusa. I co mówimy? Dzisiaj jest zbawienia dzień. Gdzie? Tutaj. Jest jeden kaznodzieja, opowiadał mi, że jak był na ewangelizacji i było wezwanie. Wyjść do przodu i po prostu oddaj swoje życie Chrystusowi. On był wtedy poganinem, niewierzący, wybiegł do przodu i stanął. I mówi, że jak tak stał, to usłyszał, że Bóg do niego mówi. Słyszalnym głosem. Jeżeli ruszysz teraz palcem, żeby dodać coś do zbawienia, które jest darem, przegrałeś. I on tak stał sparaliżowany. I później ten ewangelista poprowadził w modlitwie oddania Chrystusowi życia i on to zrobił bez mrugnięcia. Wiedział, że tylko łaska i jak on spróbuje coś dodać, to jest skończony. Po prostu Bóg do niego tak wyraźnie przemówił. Wiesz, i to jest natura królestwa. My to mamy w darze, za darmo, tu i teraz. Ale wiesz, tak jak mówi Jezus, ten głód, jestem w jakimś konkretnym miejscu, to nie jest fajne miejsce. My oczekujemy zobaczyć ten dzień Syna Człowieczego. W związku z tym otwieramy się na wszystkie głosy nadziei zewnętrznej. Słuchaj, tam coś fajnie, tam lepiej, tam nadzieja dla Ciebie. I wtedy zaczynamy błądzić. Ponieważ Jezus mówi, że będzie inaczej. Mówi, bo jak błyskawica zabłyśnie i świeci z jednego krańca nieba aż w drugi, tak będzie z dniem Syna Człowieczego. Wiesz, kiedy ty spotykasz się z Chrystusem w miejscu, w którym jesteś, żeby wydobyć się z miejsca, w którym jesteś i doświadczyć Królestwa, to jest jak objawienie, które nagle po prostu oświetla twój cały umysł. Jesteś w miejscu męczenia, udręczenia, trosk i nagle po prostu jest bam! Tak jest, jak jest z dniem przyjścia człowieczego. Syna Człowieczego. Dniem przyjścia Syna Człowieczego. Po prostu on rozbłyska, rozświetla twoje życie. Nagle jest siach i po prostu wiesz, że jest wszystko dobrze, bo jesteś w Bogu i on cię oczyścił i uwolnił. Amen? To jest pierwsza rzecz, którą chciałem wam powiedzieć w czasie tego słowa. Królestwo Boże jest między nami i nie szukajmy go daleko. Chrystus jest blisko ciebie. Nie próbuj ściągnąć Chrystusa z nieba na ziemię albo wydobyć go spod ziemi. ale Królestwo Boże jest blisko ciebie. Możesz je teraz mieć. Tylko jest kwestia, czy przyjmiesz objawienie. Nie gincie. Nie odchodźcie. Okej, okay. Oktawian, błogosławimy waszą podróż do Gdyni. Amen. Jezus w ten sposób po prostu chce dotrzeć do naszego życia. Tu i teraz. Dzisiaj chce się spotkać z tobą. Tu i teraz. Chcę dzisiaj rozświetlić twoje życie objawieniem, że wszelka moc jest teraz tutaj dla ciebie dostępna. Nie tutaj, że to jest szczególne miejsce i Kościół, tylko że akurat tak się złożyło, że tutaj po prostu teraz jesteś. Jakbyś był gdzie indziej, to słowo jest tak samo aktualne tu i teraz. Jakbyś dzisiaj postanowił nie wejść na spotkanie, tylko siedzieć i płakać na ławce, to również tam i teraz jest właśnie miejsce twojego zbawienia i twojej nadziei. I wszelka moc Boga jest dostępna, żebyś dzisiaj twój umysł był rozświetlony, żeby ta błyskawica przeszła z jednego ucha do drugiego, cały twój ciemny umysł oświetliła w jednej chwili. I żebyś wiedział, że nie musisz biegać tu i tam, zrobić tamto i owamto, żeby doświadczać radości swojego zbawienia. Alleluja! Napisałem do jednego pastora w tym tygodniu list i mówię, słuchaj, mam tyle planów, tyle zajęć, nie wiem jak dam radę. A on powiedział, mam słowo dla ciebie. Porzuć wszystkie swoje plany i rozdaj ubogim. Nie będziesz miał trosk. Amen. To jest sposób dla twojego życia. Dzisiaj, tu i teraz, wolny od trosk, wolny od diabła, wolny od tortury, wolny od niemocy, wolny od ubóstwa, tu i teraz. A wiesz, ale jak ty możesz to zagwarantować? No właśnie, nie mogę. Na tym polega cały myk. Że to nie ja gwarantuję. Bo nagle patrzycie, a kaznodzieja unosi się. I jedzie 10 centymetrów nad ziemią i mówi, że tu i teraz jest moc. No to musi, że prawda. Gościu lata. Właśnie nie ma tego. Bo Słowo Boże mówi, że w wierze pielgrzymujemy, a nie w oglądaniu. I jedynym gwarantem, jedyną obietnicą, jaką mam, to jest Słowo Boże. I Jezus mówi, po prostu nie róbcie tych głupich rzeczy, które robią ludzie. Mówi do Żydów, którzy akurat żyli w epoce mesjańskiej, gdzie tu i tam ciągle spodziewali się, że Mesjasz wyląduje. I co chwilę było powstanie i kilkuset ludzi było mordowanych przez Rzymian, bo ktoś wpadł na pomysł, że on jest Mesjaszem. Jezus mówi, ludzie, wydobędźcie się z tego obłędu. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ono jest w was i między wami. Ono teraz jest. Chcecie ujrzeć dzień Syna Człowieczego? On przychodzi jako objawienie, rozświetla ciemność. I jeden drugiego nie musi pouczać, poznaj Pana, jak mówi Stary Testament. Bo wszyscy mnie poznają, od małego do wielkiego. I wszyscy będą synami Pana. I wszyscy będą napełnieni mocą Bożą. I wszyscy będą prorokować. I wszyscy będą mieć sny. I wszyscy będą mieć widzenia. Amen? To jest Kościół Pana Jezusa i to jesteśmy my. Powiedz wszyscy. Król i Jego Królestwo, do tego jesteśmy powołani. Amen. To jest to, co Bóg dla nas przygotowuje. Tak będzie z Dniem Syna Człowieczego. Teraz wiecie, chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. To jest jakby druga część tego, co chciałem dzisiaj powiedzieć. I za chwilę będziemy mieć wieczerzę. Wiesz, my jako chrześcijanie mamy pewne wyobrażenia o Królestwie Bożym w kontraście do zewnętrznego świata, tak? Że no tam to nie ma Królestwa Bożego, bo tam się ludzie mordują, zabijają, nienawidzą, prawda? Więc tam nie ma Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest wśród chrześcijan, ponieważ się nie mordują, nie zabijają i tak dalej. No i oczywiście tak nie jest, ponieważ te rzeczy też są tak. Jest też jedno takie prawicowe wyobrażenie o Królestwie Bożym, które mniej więcej tak wygląda, że Polska jest jakoś zachowana od ciemności, która jest w Europie, ponieważ w Polsce wyraźnie opowiadamy się przeciwko eutanazji, aborcji, popularyzowaniu homoseksualizmu, związkom gejowskim i tak dalej. Jesteśmy w pewien sposób z tego dumni, że nie mamy tu ani Szwecji, ani Holandii. I to mówią chrześcijanie nominalni, nienominalni, chrześcijanie polityczni, chrześcijanie niepolityczni. No i my, nowonarodzeni, też jesteśmy z tego zadowoleni, że ta ciemność gdzieś z daleka się trzyma. Ale powiem wam, w kontekście tego słowa, które ja dzisiaj mówię, kiedy się przygotowywałem do tego, powiem wam, jest czas, żeby zrobić krok dalej, krok głębiej ku Królestwu Bożemu. Wszyscy. My nie możemy dłużej pozostawać w takim miejscu, że chwała Bogu, nie jest tak źle, jak jest. Bo to jest bez sensu. Bóg chce naprawdę rządzić w naszych sercach i w naszych domach. Chce, żeby zapanowała świętość i czystość. Królestwo Boże to jest uświęcenie, które manifestuje się w naszych życiach przez to, że my jesteśmy całkowicie powierzeni Bogu. Całkowicie powierzeni Bogu. Na wiosnę tego roku, przez kilka spotkań dla pastorów, właściwie to już cały zeszły rok szkolny, mieliśmy kilka spotkań dla pastorów w Warszawie i rozmawialiśmy o rozwodach wśród ludzi wierzących. I posłuchajcie, ja pamiętam takie rozmowy sprzed 15 lat, to one polegały na tym, że rozmawialiśmy w taki sposób, że czy wolno chrześcijaninowi drugi raz udzielić ślubu, jak on kiedyś już był w związku małżeńskim. I wtedy podział przebiegał po linii religijni i niereligijni. To znaczy niereligijni mówią, stare przeminęło, tam błogosławić ich, halleluja i do przodu. A religijni to ci fundamentaliści, którzy mówili, nie, jak już raz spartaczył sprawę, nadziei nie ma, niech żyje sam do końca. No i ja byłem wśród tych niereligijnych. Później przyszedł na mnie czas, że stałem się wśród tych religijnych. Ale to, co ciekawe jest, to jest to, co się na tych spotkaniach dla pastorów działo, kiedy rozmawialiśmy, ponieważ nagle się okazało, że zniknęli ci religijni. Bo się okazuje, że we wszystkich zborach w Warszawie są rozwody. We wszystkich. I wszyscy pastorzy nagle w miejscu pokorki raczej, pokora to jest coś takiego Bożego, a pokorka to jest taka, nie ma wyjścia. Przygniotło i pokorka. I wszyscy mówią o tym, co zrobić my możemy konstruktywnego, żeby po prostu ten świat nam nie właził do zborów. Wiecie, do mnie ludzie przychodzili też, mówią, chwała Bogu, ja się nawróciłem, ale nowe życie zaczynam, chciałem ślub wziąć, mówię, ale czemu? Ja słyszałem, że ty miałeś żonę, ale to było w starym życiu. Przecież wy nie uznajecie ślubów katolickich, prawda? Wy jesteście protestanci, wy niczego nie uznajecie, papieża nie uznajecie, niczego nie uznajecie. No to, to i chyba ślubów katolickich też nie uznajecie. Wiesz, ja wierzę, że przymierze małżeńskie jest zawierane między ludźmi, czy wierzącymi, czy niewierzącymi. Ono ma jedną i taką samą zasadę, bo ono jest zawsze przed Bogiem dokonane. Amen. I po prostu wiesz, to nie jest tak, że jak truciznę napije się chrześcijanin, to nie umrze, a jak napije się niewierzący, to umrze. Po prostu prawda jest taka, że może niewierzący się napić i żyć dalej, tylko mu się kolor skóry zmienia z roku na rok coraz bardziej. A wierzący może się napić, może umrzeć, nic mu nie pomoże, że jest wierzący. Amen? Jeżeli robi głupotę z premedytacją. I to jest właśnie tak jest właśnie z tymi. Wiesz, ja po prostu, kiedy teraz rozmawialiśmy z tymi pastorami, zobaczyliśmy, że naprawdę my potrzebujemy wszyscy jako wierzący bić się o Królestwo Boże w o wiele bardziej radykalny sposób, niż to czynimy do tej pory. W każdej dziedzinie naszego życia. Bo jeżeli dla nas jest, wiesz, punktem takim, wiesz, my tutaj mur wschodni chrześcijaństwa, tak? Pod Wiedniem Sobieski, teraz my nowonarodzeni gejów nie puścimy. To ja ci powiem, ta linia obrony, ona jest w złym miejscu ustanowiona. No bo czego my bronimy? Tego, że, nie wiem, nie będziemy eutanazji na sobie przeprowadzać? Halleluja, ale czad, słuchaj, nam to nie grozi. Bronimy po prostu, że aborcji nie będziemy dokonywać? Halleluja, my w aborcji nie wierzymy, my będziemy rodzić. Nie damy się, będziemy rodzić. I trzecie po prostu, nie będziemy ślubom gejów dawać, nie. Cisną nas, ale my nie. Ja mówię, gdzie ta linia obrony jest w ogóle? To jest po prostu, nie wiem, stoję na jednej nodze i się bronię, już taka moja twierdza po prostu. To jest bez sensu. Jeżeli Królestwo Boże jest sprowadzone do takich rzeczy, nie zabijaj, prawda, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Ale plotkowałeś, nie plotkowałem, fakty mówiłem. Wiesz, to coś jest po prostu, tutaj jest za wąsko, ten krąg jest wykreślony. Wiecie, to do czego nas Bóg powołuje, to jest to, żebyśmy my rozszerzali Królestwo Boże. A nie bronili jakichś fundamentalnych praw, 10 przykazań. Bóg w ogóle nie potrzebuje obrońców, tak poza tym. Bóg potrzebuje, żeby Jego Królestwo zamanifestowało się na ziemi. W związku z tym my musimy w naszych sercach, żeby rządziła Boża sprawiedliwość, Boży pokój i Boża radość i żeby nie było najmniejszych kompromisów. I twoja linia obrony to jest miejsce, do którego ty doszedłeś. miejsce przełomu Twojego, to jest granica Twoich możliwości i Bóg tam staje u Twojego boku i mówi, idź dalej. Amen? Wiecie, myślałem o zgorszeniu też w tym tygodniu. Co to jest zgorszenie? Jezus mówi, że jak ktoś się zgorszy, to biada temu, który go zgorszy, więc coś złego jest z tym zgorszeniem. Widzisz, jeżeli ja na przykład daję dziesięcinę i widzę kogoś, kto nie daje dziesięciny i dowiaduję się o tym, to ja się gorszę. Mówię tak, pi! Co to za chrześcijanin nie daje dziesięciny? Żenada. Jestem zgorszony. Na czym polega moje zgorszenie? Że ja siebie degraduję, ponieważ mi się zaczyna wydawać, że jestem święty i sprawiedliwy. I to jest porażka. Ponieważ ja już do mojej dziesięciny nawet złotówki nie dorzucę, ponieważ i tak już jestem wystarczająco lepszy od nich. Widzimy człowieka, zamordował, molestował, nie wiem, zabijał, okradł. Patrzysz i mówisz, nie, no, ten świat, bagno. Co to jest? To jest zgorszenie, brak miłosierdzia, brak zrozumienia, że Ewangelia jest dla tych ludzi i stajesz w miejscu sędziego i ty co? Ty już skończyłeś swoją walkę, bo ty już jesteś doskonały. To jest zgorszenie. Tak wygląda zgorszenie. A uświęcenie jest czymś przeciwnym. Uświęcenie jest świadomym udoskonalaniem swojego życia, kiedyż jesteśmy wolni od grzechu. Pamiętacie, miałem takie słowo o grzechach przeszłych i przyszłych. Przeszłe podlegają krwi Jezusa, a nie naszym uczynkom. Nie uświęcamy swojej przeszłości. Absolutnie, nie mamy na to żadnego wpływu. Możemy jedynie uświęcić, oddzielić dla Boga naszą przyszłość. I ta walka polega w ten sposób, że ja postanawiam, że ja będę szedł do przodu. Ten tydzień był między innymi dlatego dla mnie taki trudny, ponieważ zauważyliśmy, że zaczynają nas, z Izą o tym rozmawialiśmy, dotykać głęboko grzechy i brudy innych ludzi. W taki sposób, powiem, naprawdę duchowy. Nie wynikało to z rozmów, nie wynikało to z naszego zgorszenia czy czyjegoś zgorszenia. Nagle zobaczyliśmy, że jesteśmy pod presją nieczystości, z którą się zetknęliśmy w życiu innego człowieka. I zauważyliśmy, że zaczynamy po prostu błądzić w naszym życiu i nagle zaczęliśmy widzieć, że jesteśmy odbiciem lustrzanym ludzi, z którymi się zetknęliśmy i którzy właśnie duchowy wpływ na nas wywarli. Wiesz, i w poniedziałek się modliłem, we wtorek, w środę, to już było po egzaminie, i nagle wyskoczyło mi słowo z Biblii, nieczystość. I zacząłem się zastanawiać, co jest to nieczystością? I nagle zobaczyłem, że w Nowym Testamencie jest mnóstwo razy mowa o duchach nieczystych. I zobaczyłem, że w Starym Testamencie jest wiele razy mowa o oczyszczeniu, które było częścią prawa mojżeszowego i dotyczyło głównie takich czterech dziedzin życia. Pierwsze, życia duchowego, Bożego, świątyni. Tam było wiele razy, że jeżeli kapłan chce sprawować, musi być czysty. Jeżeli zrobi, to nie świeczkę zapali, nie tak kadzidło, nie tak się ubierze, nie tak się umyje, jest nieczysty, nie może pełnić. Tam była cała lista jest rzeczy, które musiały być robione należycie, żeby ta służba duchowa była czysta i podobała się Bogu. Później były przepisy dotyczące życia seksualnego, przepisy dotyczące pożywienia, pokarmu i zdrowia. No, takie główne grupy. I z każdej z tych rzeczy Bóg mówił do Izraela, mówi, że nie czyńcie siebie nieczystymi, ale pozostańcie czyści. I były warunki bycia czystym i warunki bycia nieczystym. Jeśli chodzi o pokarm, jeśli chodzi o życie seksualne, jeśli chodzi o zdrowie. A w Nowym Testamencie czytamy o duchach nieczystych. I teraz wiesz, dlaczego to jest takie ważne dla nas? Słowo Boże mówi, że my jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. My niszczymy naszą świątynię Ducha Świętego, jeżeli we właściwy sposób nie sprawujemy służby Bożej. To są przepisy świątynne. Jeżeli nasze serca nie są czyste. To jest życie duchowe. W trzeciej Księdze Mojżeszowej jest powiedziane, że ten, kto chodzi do wróżbity i tam jeszcze innego magika poradę, czyni siebie nieczystym. To jest właśnie życie duchowe. Gdzie jest moja nadzieja? Kto jest moim rozwiązaniem? W czym ja szukam nadziei? W kolorowym magazynie, w poradzie telewizyjnej, u znajomych, którym się udało i o których zapomniałem, że są jak trawa i jutro ich nie będzie, że chełpią się jak cedry Libanu, a za chwilę będą się zwijać. To jest zanieczyszczanie naszego życia duchowego, jeżeli my tam szukamy rady, porady i nadziei. A później były przepisy, pokarm, życie seksualne i zdrowie. Dlaczego? Ponieważ twoje ciało jest skafandrem ziemionauty, który utrzymuje cię przy życiu tutaj, na tej planecie i pozwala pełnić wolę Bożą. Jeżeli zlekceważysz ten skafander, jakim jest twoje ciało, to rozstajesz się z życiem, jak mówi apostoł Paweł. Dla mnie lepsza to rzecz, rozstać się z ciałem, no, jego tożsamość nie była w jego ciele, ale jego ciało było ważne, mówi, lepiej pozostać w ciele, bo dla was to rzecz potrzebniejsza, pożyteczniejsza, ponieważ mogę służyć wam. Więc dlatego dla nas te przepisy o czystości, one mają znaczenie, jeśli chodzi o nasze życie. My musimy zachować siebie czystymi, żeby pozostawać w królestwie. Musimy być wolni od wszelkiej nieczystości. I to jest ekstremalnie ważne. My musimy wszyscy wypowiedzieć wojnę tym rzeczom. Pierwszy do Tesaloniczan, 4:7. Ostatnie dwa wersety przeczytam. O duchach nieczystych postudujcie sobie sami. Bardzo mocne. Jezus dał władzę nad duchami nieczystymi, kazał je wyganiać. One krzyczały, kiedy Jezus zbliżał się. Pomyśl sobie po prostu o brudzie. Pomyśl sobie, czy chciałbyś mieszkać w brudzie. Był taki program w Anglii o ludziach, którzy pomagali innym sprzątać domy. Był taki artysta pracujący w telewizji, który nigdy nie sprzątał w swojej kuchni. Przyszli z chemikaliami, mikroskopami i odkryli 14 śmiertelnych bakterii na jego blacie kuchennym w kuchni. Niemytym od lat 15. I w ogóle wiele innych rzeczy. Fajnie, nie? Ale powiem, to jest obraz często duchowego naszego życia. Właśnie dlatego jest to słowo nieczystość. To jest skażenie, to jest oddanie innym celom niż tym, którym my mamy służyć. No zobaczcie, pierwszy list do Tesaloniczan, 4:7. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Nasze życie ma być wolne od nieczystości. Bóg nie chce, żebyś ty walczył przeciwko gejom, przeciwko eutanazji i aborcji. Bo ta walka jest bardzo dobrze przez Boga prowadzona i to Bóg sam się nią zajmuje. I powiem wam, że nasz kraj jest w takim dobrym miejscu, jest łaską Bożą, a nie tym, że chrześcijanie jakoś tam specjalnie muskuły napijają. Bo widać, że Bóg wykorzystuje nawet niewierzących do tego, żeby te rzeczy dalej nie były lekceważone. Ale ty jesteś powołany do czego? Do tego, żeby twoje życie seksualne było idealne, czyste przed Bogiem. Żeby twój dom i twoja rodzina była oazą pokoju, miłości i radości i sprawiedliwości. Że kiedy obcy ludzie wchodzą do twojego domu, to są przemieniani świadectwem Bożej atmosfery, która panuje w twoim domu. To jest Boże zadanie dla twojego życia. Twoim zadaniem jest to, żebyś wyciągał innych z problemów, a nie ty był miejscem, z którego trzeba wyciągać problemy. Żebyś przychodził do kościoła i po prostu zachęcał innych i pomagał innym, a nie szukał pomocy dla siebie. Królestwo Boże na tym właśnie polega, że oddzielasz się dla Boga. Jesteś powołani nie do nieczystości, ale do uświęcenia, do oddzielenia. Na tym polega Królestwo Boże. Powiem wam też jedną z takich przyczynek, dlaczego mi to chodzi cały czas po głowie. Łukasz mi polecił książkę świetną. Koszerny seks. Rabina Żydowskiego. Powiem wam, po prostu jestem pod takim wrażeniem tej książki, a przeczytałem dopiero jeden rozdział. Zwaliła mnie z nóg. Facet pisze po prostu o najwspanialszym seksie, jaki Bóg przygotował dla człowieka. Jest czad, kiedy po prostu czytam to, kiedy on omawia przykłady z życia swoich przyjaciół i swojego życia. Jak ja to czytam, to jest facet, który nie jest żadnym mesjańskim Żydem. To jest po prostu taki, no, taki żydowski Żyd. W 100%. On mówi, że w ogóle się odcina od teologii chrześcijańskiej, bo tam podaje też pewne elementy. Po prostu czytam to i po prostu jestem pod wrażeniem. Powiem to, bo o tym mówię, to zawsze mnie wszyscy słuchają. Zaraz cisza jest na sali, jak się to słowo mówi w kościele. Masturbacja. Tam dzieci. Dzieci nie wiedzą, co to jest, dlatego nie milkną, ale wy już jesteście bardzo cicho. Można by wiele takich słów powiedzieć. I on je omawia w tej książce. Przyszedł do niego przyjaciel i mówi, słuchaj, ja się cieszę, że po prostu mogę korzystać z masturbacji bez potępienia. A on mówi, dlaczego? Mówi, bo dzięki temu, kiedy jeżdżę w podróże zagraniczne, jestem handlowcem i podróżuję, to nigdy nie zdradziłem swojej żony. z żadną współpracowniczką, nikim, sekretarkami, nic, żadnych bali. Ja po prostu mam to rozwiązane. Wiecie, i ten Żyd do niego odpowiada tak, mówi. Mówi, człowieku, gdybyś się powstrzymał, gdybyś uczynił swoje ciało świętym, to pierwszą rzeczą, jaką byś zrobił, byłoby to, żebyś zmienił pracę i chciał być blisko swojego domu. Bo bliskość seksualna jest dana człowiekowi po to, żeby pozostawał w bliskości z drugim człowiekiem i z całym swoim domem i z całą swoją rodziną. Ja sobie to czytam i mówię, Jezu, czemu tego nie napisał jakiś pastor? Tak na kawę, na ławę wyjechał, aż wszystko, aż się ziemia trzęsie. Później pisze, ludzie, którzy zachowują czystość seksualną, nie kłócą się ze sobą. Ponieważ nie zrobią niczego, co by miało dotknąć ich bliskości. Później pisze kolejny rozdział, godzenie się przez seks. Poleca. Ja sobie myślę, Jezu, nigdy nie słyszałem, że żaden kolorowy magazyn tak nie pisał. Wszystkie piszą, że wręcz przeciwnie. Że nie można seksu traktować instrumentalnie. A on pisze tak. Jeżeli twój mąż wracając do domu nie kupił bochenka chleba i dlatego się nie kochaliście wieczorem, to wy jesteście nienormalni. Właśnie dlatego, że nie kupił chleba, powinniście tym bardziej się kochać, żeby udowodnić, że bochenek chleba nie jest ważniejszy od waszej bliskości. Ale patrzycie, w ogóle jakiś kosmos. O czym on gada? Wiecie. Jak nic nie zrozumiecie, to przynajmniej książkę sobie kupicie i będzie mój cel spełniony chociaż. Jeden. Jesteś młodym człowiekiem, nie żenisz się. Dlaczego się nie żenisz? Na po co masz się żenić? Wszystko masz. Bez żenienia się. Masz swoje zabawki dla dużego mężczyzny. Masz seks, kiedy nikt nie widzi. Z nikim. Masz wszystko. Ale teraz wiesz, jak mówi Słowo Boże. Dobrze, kiedy młodzieniec zachowa swoje życie w czystości. I ty zaczynasz tak żyć. I coś nagle się zaczyna dziać. Nagle zaczynasz myśleć o tym życiu, którym żyjesz. Ponieważ ta Boża energia, która została przy stworzeniu tobie dana, bo genitalia Adamowi nie urosły, jak Ewa zjadła jabłko z drzewa, tylko wcześniej było oryginalnym planem, to ta energia Boża, która jest w twoim życiu, nagle zaczyna po prostu ciebie, zaczyna w tobie działać. I ty zaczynasz szukać i myślisz, kurczę, po co ja żyję na tej ziemi? Ja tak myślałem przed nawróceniem. Byłem młody człowiek z wszystkimi hormonami na swoim miejscu, miałem 17 lat i myślałem, że się zabiję o każdą ścianę, którą spotkam na swojej drodze. I myślałem po prostu, że się jest bez sensu, ja po prostu jestem niewolnikiem. Ja nie wiem gdzie, co i jak. W związku z tym po prostu czytałem książki, aż mi oczy wychodziły. Bibliotekę całą przeczytałem w naszym technikum. Od najgłupszych do najmądrzejszych książek. I po prostu wszystko we mnie chodziło. Aż przyszedł człowiek, który przyszedł, mówi, słuchaj, ta książka zmieniła moje życie. 3:00 PM. Ja ją przeczytałem i mówię, jadę normalnie szukać tych ludzi. I zewangelizowałem prawie 2 ewangelizatorów w pociągu, którzy powiedzieli, nie, my nie jesteśmy zielonoświątkowcami, kiedy ich zapytałem, czy są zielonoświątkowcami. Ja mówię, nie, wy chyba jesteście. Czytałem o was. W końcu mi powiedzieli łaskawie Ewangelię. Na początku tylko rozdawali traktaty, że są takimi pierwszymi chrześcijanami, takimi stylu i nie są żadnymi tam ani świadkami Jehowy, ani żadnymi świątkowcami. Nie, oni kochają Jezusa. No i dzięki temu. Ale wiesz, ale to po prostu, jeśli młodzieniec zachowa swoje życie w czystości, on zacznie myśleć o swoim życiu. On będzie myślał, po co ja tu jestem na ziemi? Po co ja tu jestem na ziemi? A co z tym rozradzaj się i zapełniaj ziemię? A co z tym panuj? Boże, ja tego chcę! Ale wiesz, jak żyjesz w nieczystości, to po prostu nagle wszystko się zapada w twoim życiu. I wszystko pozostaje nieczystą rozrywką. Na zasadzie bawić się, zatańczyć, zaśpiewać, uśmiechnąć się, wyluzować, wychilloutować się. Puścić rytmy, niech tłuką łepek, aż go wymasują. Blazerka, uśpienie, sen. W stanie i w grzech znowu, bo nie wiem po prostu jak żyć. Amen. Małżeństwo oddzielone, uświęcone dla Boga, żyjące dla siebie, dla swoich dzieci, w bliskości. To jest to, do czego Bóg nas powołuje. Chrześcijanie po prostu tego dzisiaj nie reprezentują i to jest Boża tęsknota za tym, żeby to Królestwo Boże przyszło. Hebrajczyków 12:14. kończę. Nie będę o duchach nieczystych mówił, ale powiem ci tak, że jeżeli żyjesz w nieczystości, to dajesz duchom nieczystym dostęp do swojego życia. Ja miałem wiele razy z tym do czynienia. Udzielamy porady małżeństwu, które ma poważne problemy. Wiemy, co jest istotą problemu, bo istotą problemu zawsze jest grzech. Zawsze jest grzech. I po prostu czujesz, że po prostu duchy nieczyste w powietrzu są, które związują ludzi. I oni są w niewoli tego. Także nie będę mówił o wypędzaniu duchów nieczystych, ale po prostu strzeż się, ponieważ jeżeli nie idziesz w kierunku uświęcenia, to idziesz w kierunku nieczystości. Zawsze jest czarne-białe. Mówimy ludziom w świecie, którzy mówią, ja tam nikomu nie służę, ani Bogu, ani diabłu. Tam co my im mówimy? My mówimy, że ty jesteś w kłamstwie. Służysz, jak nie służysz Bogu, to na pewno służysz diabłu. Nawet jak myślisz, że nie służysz. Tak samo jest tutaj. Nie służysz uświęceniu, służysz nieczystości. Taka jest prawda. Nie masz wytyczonej jasno granicy czarno-białej w swoim życiu. Jest wiele świadectw zwycięstw, których dzisiaj wam nie powiem. Nie ma czasu na to. Ale te rzeczy się udają, bo inaczej Biblia by ich o tym nas nie uczyła. Hebrajczyków 12:14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, to jest Królestwo Boże, i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Tego wersetu bardzo nie lubiłem, bo bardzo często słyszałem go w takim kontekście, że jak się nie uświęcisz, to nie będziesz zbawiony. Ja nie wierzę w to, bo apostoł Paweł pisze, że będziemy zbawieni wszyscy jak przez ogień. I ogień wypróbuje dzieło, które zbudowaliśmy. Czy budowaliśmy w ciele, czy budowaliśmy ze słomy, z siana, czy z drogich kamieni. I będziemy zbawieni, wszyscy. Amen. Ale prawda jest taka, że jeżeli nie dążysz do uświęcenia w swoim życiu, to nie możesz oglądać Boga. Nie możesz Go widzieć. Jest ciągła mgła w twoim życiu. Dlaczego, kiedy podejmujesz radykalne decyzje o pokucie i o nawróceniu, nagle zaczynasz wierzyć w dobrą swoją przyszłość? Dlaczego to jest tak połączone? Dlatego, że tak Królestwo Boże, jak uświęcenie, jak i wiara zaczyna się w twoim sercu i te rzeczy się siebie nawzajem wypychają z serca. Nieczystość wypycha świętość. Jak nie ma świętości, kondycja serca jest zła, nie ma miejsca na wiarę, nie ma miejsca na oczy duchowe, które widzą. Amen. Także wiesz, zachęcam cię do radykalnego poszukiwania Królestwa Bożego, bo ono jest wśród nas. Ono jest w twoim życiu i wokół twojego życia. Amen. Amen. I powiem wam, jeszcze raz usłyszysz o jakiejś aborcji, walce z gejami albo eutanazją, to niech ci się przypomni moje dzisiejsze kazanie. Bo ty masz swoją aborcję, swoją eutanazję i swoje obrzydliwe związki gejowskie, które pielęgnujesz w twoim życiu. Są fatalne, ohydne kompromisy, które usuwają Boga z twojego serca. Amen. Powiedz, słucham tego z radością, powiedz. Amen. Mówisz, bo Bóg nam nie mówi tych rzeczy po to, żeby nam przyładować. Sobie przyszli chrześcijanie na spotkanie. No to lutej. Pastor się wyżył, wszyscy od razu siadł, a pastor powstał. Wiesz, to bez sensu jest, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ty możesz mieć po prostu, wiesz, takie właśnie życie erotyczne jak ten rabin, który ma talk show jeszcze w telewizji amerykańskiej z tymi wszystkimi swoimi prawicowymi poglądami na całe życie człowieka i rodzinę. Amen? Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy jest odważny jak młody lew. Dlaczego jesteś przykurczony? Dlatego, że właśnie ta nieczystość pozbawia ciebie odwagi. Ale kiedy jesteś odważny, to powstajesz. Jak Jan Chrzciciel. Powstał i co powiedział? Ona nie może być twoją żoną. No więzienia z nim. I za chwilę stracił głowę przez tą kobietę. Ale odwaga w nim była, dlatego był odważny. Dlaczego? Bo sam nie był uczestnikiem tych grzechów. Amen. On pozostawał w miejscu walki o swoje życie. Amen. Nazireat. Amen. Oddzielenie się od tego, co nieczyste, od tego, co jest drugorzędne. Dlatego, żeby przyszło to, co jest chwałą Bożą. Amen. Halleluja. Mam tyle rzeczy do powiedzenia, bo już 2 tygodnie nic do was nie mówiłem, ale się powstrzymam. Ciąg dalszy będzie za tydzień. Teraz będziemy mieć wieczerzę.